Partnerem kanału Samoloty jest Drzewiecki Design, producent oprogramowania do symulatorów lotniczych, między innymi spektakularnych map polskich, jak i zagranicznych portów lotniczych.
You're watching BBC News 24 with a BBC News special on the crash of the Air France Concorde just outside Paris. And we can get more details on this. I'm joined on the phone by David Ingram. He is an eyewitness. Mr. Ingram, can you just explain to me where you are and what you've been able to see this afternoon?
Yeah, well, at the time of the accident, we were actually at the Hilton Hotel on the Charles de Gaulle Airport complex. We had come out of the hotel after saying cheerio to a colleague, heard an aeroplane taking off and out of interest turned round to look because the Hilton Hotel is just at the side of the runway. And but on surprise of turning round, we just saw a load of black smoke with no aircraft. By closer observation of the smoke, we saw a tremendous amount of sheet of flame, and at the front of the flame was an aircraft. Couldn't tell at that time whether it was Concorde, but obviously we could tell there was an aircraft on fire. It proceeded down the runway, and because the road is slightly lower than the runway, we expect it was airborne, but we couldn't actually see it at that time. But as it went away for us, it did get airborne to our eye level. It then disappeared behind one of the buildings. I think it's the Sofitel at the end of the runway. It went out of vision, and tremendous smoke and flames coming out the back. It then seemed to put its nose skyward, as if it was trying to do a very, very sharp turn, stalled and fell from vision. It was then sort of silent for must have been seconds, and then there was a big plume of smoke coming out where obviously the aircraft had unfortunately crashed.
Now to Concorde's last flight. BA flight 002 from New York touched down at just after 4 this afternoon. It was the last of 3 Concordes to land at Heathrow today, ending one of the most glittering achievements in aviation history, supersonic passenger travel. At the airport, there were cheers, tears, and of course, that familiar deafening roar.
Taking off into a New York sunrise, BA 002, the last supersonic passenger flight to cross the Atlantic. Lifting into the skies with its characteristic elegance and the distinctive roar of the engines, there is no other aircraft like this. There will probably never be another aircraft like this, and so it marks the end of an extraordinary chapter in aviation history. Perfect conditions too for those waiting at London's Heathrow Airport, and this was the reward for their patience. First one Concorde, then another, a sight never seen before, 3 in all waiting to land.
If you look at the aircraft around, you'll think it was designed like now, but it's like 40, 50 years old. And it's just, it's more than an aeroplane, it captures the imagination of the British.
I just love aeroplanes. And there's not going to be anything like Concorde again, is there?
Never. It's so sad.
Historia naddźwiękowych samolotów pasażerskich sięga początku lat 50. XX wieku, kiedy to Arnold Hall, znany m.in. z rozwiązania zagadki de Havillanda Comet, zasugerował stworzenie kombinetu badawczego, który miał zbadać koncepcję pasażerskiego transportu naddźwiękowego. Kilka lat wcześniej Bell X-1 pierwszy raz przekroczył barierę dźwięku, co działało na wyobraźnię inżynierów. Już wtedy wiadomo było, że siła oporu powietrza związanego z lotem naddźwiękowym silnie związana jest z rozpiętością skrzydeł. Im węższe skrzydło, tym mniejszy opór stawiało ono przy prędkości naddźwiękowej. Problem natomiast był taki, że mniejsza rozpiętość skrzydeł oznacza mniejszą siłę nośną, co przekładało się na potrzebę startu i lądowania przy dużo większej prędkości niż w przypadku konwencjonalnego samolotu pasażerskiego. W latach 50. projekt był nie do zrealizowania. Istniejące silniki były zbyt słabe, aby samolot mógł wzbić się w powietrze na istniejących pasach startowych, a budowa specjalnych dróg dla nowego typu samolotów była nieopłacalna. Projekt porzucono. Do czasu.
Farnborough na południu Anglii, początek lat 60. W hangarze British Aircraft Corporation rozpoczęto pracę nad nowym, przełomowym projektem. W 1962 roku rządy Francji i Wielkiej Brytanii podpisały historyczne porozumienie, zapalając zielone światło dla programu budowy samolotu, który miał wywołać rewolucję w lotnictwie cywilnym. Był to świt ery lotów naddźwiękowych. Czas Concorda. Realizacja marzenia o zbudowaniu naddźwiękowego samolotu pasażerskiego wymagała przezwyciężenia szeregu poważnych problemów. Należało opracować skrzydła, które funkcjonowałyby bez zarzutu zarówno w locie poddźwiękowym, jak i naddźwiękowym oraz silniki przystosowane do pracy w szerokim zakresie prędkości. Każde zagłębienie i ugięcie w bryle skrzydła służy uzyskaniu korzystnego charakteru opływu powietrza, zapewniającego dużą siłę nośną przy znikomym oporze. Ograniczenia techniki lat 60. zmusiły konstruktorów do przebadania setek różnych skrzydeł w poszukiwaniu tego optymalnego kształtu, który dziś tak dobrze znamy.
Jednak konkurencja nie spała. Projekt naddźwiękowego samolotu pasażerskiego interesował kilka potęg, a w pewnym momencie zadanie urosło do miana walki o prestiż. W 1963 roku prezydent Kennedy wzywa amerykańskich producentów do stworzenia takiego samolotu, jednocześnie biorąc walkę w wyścigu kosmicznym. Amerykanie mimo podjętych prac, widząc jak piętrzą się koszta po stronie brytyjsko-francuskiej, rezygnują, a Boeing swoje zasoby przerzuca na projekt Jumbo Jetta. Na wschodzie radzieccy konstruktorzy mają za zadanie za wszelką cenę pokazać światu, że to oni są liderami i to ich technologia jest najlepsza. Po rezygnacji Boeinga z kosztownego projektu, niemal znikąd, wyjawia się Tupolew Tu-144. Wyścig został wygrany, jednak przypłacony ogromnymi kosztami, większym spalaniem, ale przede wszystkim ogromną awaryjnością, którą przewracano w propagandowe niespodziewane wizyty, jak na przykład w 1971 roku w Warszawie. Na 102 wykonane loty przez 15 maszyn doszło do 226 awarii. Na projekt brytyjsko-francuski informacja o Tu-144 nie wpłynęła znacząco. Concorde nie miał być narzędziem propagandy, a maszyną użytkową. W tamtym momencie producent miał już zamówienia od 16 linii, takich jak Pan Am, Air France, American Airlines, Qantas, United czy Lufthansa. Samolot był gotowy, aby pokazać się światu. Wydarzenie to oglądalnością w tamtych latach przebijały jedynie programy kosmiczne. Concorde pierwszy raz wzbił się w powietrze.
Afterburners, usually reserved for fighter jets, kick-started Concorde in its roll to over 250 miles an hour, faster than a Formula One racing car.
Rotate.
Concorde's distinctive visor was raised to shape the fuselage into a rocket.
Concorde miał zawojować świat. Producenci oraz naród byli dumni z maszyny. Linie już czekali na potężny zarobek na samolocie. Jednak nie wszystko poszło po ich myśli. Szybko okazuje się, że hałas wytwarzany podczas lotu naddźwiękowego uniemożliwia Concorde'owi loty z taką prędkością nad lądem, a ogromny ryk podczas startu i lądowania zmusza rządzących do wprowadzenia zakazu wstępu maszynie na przeróżne światowe lotniska. Między innymi pod presją ugięło się dzisiejsze nowojorskie JFK. Krach na giełdzie i kryzys naftowy z 1973 roku, katastrofa Tu-144 na paryskich pokazach oraz wprowadzenie Boeinga 747 spowodowały spadek zainteresowania drogim samolotem z wątpliwą rentownością. Wszystkie linie poza rodzimymi British Airways oraz Air France wypowiedziały umowy. Finalnie w 1976 roku odbywa się pierwszy rozkładowy lot Concorde'a na trasach Londyn-Bahrain oraz Paryż-Rio de Janeiro. Jedna i druga linia wie, że jedyny biznes, który mogliby zrobić na Concorde'ie, to loty do Nowego Jorku. Testowo rząd USA znosi zakaz lotów do Waszyngtonu, aby w lutym 1977 roku otworzyć dla Concorde'a Nowy Jork. Na to zgody nie wyraził burmistrz, blokując lokalnie JFK. Sąd Najwyższy uchylił zakaz.
Nasi pasażerowie siedzą sobie w wygodnych hotelach, racząc się szampanem i delektując świadomością, że lecą ponad dwa razy szybciej niż inne maszyny pasażerskie i do tego znacznie wyżej. To jedyny samolot pasażerski o tak wspaniałych osiągach. Do niedawna nie byliśmy najwyżej latającymi ludźmi na Ziemi, bo na orbicie wisiała stacja Mir z kosmonautami na pokładzie. Dziś jednak osoby na pokładzie tego samolotu znajdują się najdalej od powierzchni Ziemi ze wszystkich ludzi na świecie. Ten wybuch popularności Concorde'a nastąpił dopiero w połowie lat 80. Wcześniej naddźwiękowe floty obu przewoźników z trudem wiązały koniec z końcem. Zarządy państwowych linii lotniczych traktowały ten samolot bardziej jak symbol statusu niż narzędzie do zarabiania pieniędzy. Kiedy Concorde zaczęły latać dla British Airways, zarząd nie kwapił się, by cokolwiek zmieniać. Sprawy Concorde'a nie warto było nawet poruszać. Ten zarząd wkrótce odszedł. Nadeszły czasy Lorda Kinga i Colina Marsha, którzy prowadzą firmę do dziś. Koncepcja uczynienia z Concorde'a naszego samolotu flagowego zdobyła zwolenników, co nieco poprawiło finanse. Na początku lat 80. negocjowaliśmy z rządem i uzyskaliśmy tyle, że rząd zrezygnował z jakiegokolwiek finansowego udziału w projekcie Concorde'a. Tym samym koszty utrzymania samolotów, łącznie z kosztami przeglądów, które producent wykonuje regularnie przez cały okres eksploatacji maszyny, przeszły z budżetu państwa do budżetu przewoźnika. Kiedy to się stało, ruszyliśmy z kopyta. Concorde przestał być przynoszącym straty symbolem prestiżu. Odtąd o jego przyszłości miała decydować twarda ekonomia. Zarząd British Airways zwrócił się o pomoc do szefa marketingu Jocka Lowa, stawiając sprawę jasno. Concorde musi zacząć przynosić zyski albo odejść. Odkryliśmy, że pasażerowie na ogół nawet nie znali kosztów przelotu. To byli ludzie zamożni, przeważnie członkowie zarządów, dyrektorzy. Nie kupowali biletów osobiście, więc nie znali ich cen. Kiedy prosiliśmy ich, żeby spróbowali zgadnąć, podawali kwotę wyższą niż rzeczywista. Wtedy zwyczajnie podnieśliśmy ceny, sprawiając, że płacili tyle, ile sądzili, że płacą. Tak zdobywaliśmy dodatkowe fundusze, ale z drugiej strony obcinaliśmy też koszty. Liczba kapitanów spadła z 31 do 19. To przyniosło wielkie oszczędności. I wreszcie przyjrzeliśmy się dokładnie naszemu produktowi, co oferujemy. Czy wszystko jest dobrze skalkulowane, czy dajemy za dużo, czy za mało i tak dalej. Zaczęliśmy też wykorzystywać samolot, by sam się promował. Udzielaliśmy wywiadów, opowiadając ludziom o naszych sukcesach. To się podobało. Nikt nie chciał słuchać o stratach. Wszystkie te działania wkrótce przyniosły efekty i zaczęliśmy zarabiać pieniądze, dużo pieniędzy. Wewnątrz British Airways rozpętała się mała bitwa. Jeden samolot był uziemiony i planowano uziemić drugi, na co my nie chcieliśmy się zgodzić. Chcieliśmy nimi latać, zarabiać pieniądze. Wcześniej zorganizowaliśmy dwa czartery. Jeden dla firmy Briana Calverta, który kiedyś był naszym pilotem, i drugi dla Daily Mirror. Ale na tym koniec. My uznaliśmy, że to jest potencjalny rynek, marzenie w zasięgu ręki. Ludzie chcieli nim latać. Po wygraniu wewnętrznych sporów zespół LOA postarał się o nowych partnerów promujących i czarterujących samoloty, zapewniając liniom lotniczym bezpieczne i dochodowe źródło finansowania jej kosztownej naddźwiękowej floty. Nowa formuła okazała się wielkim sukcesem. Można było wynająć Concorda, żeby zrobić wrażenie na potencjalnym kontrahencie. Można było w ten sposób podziękować najlepszemu pracownikowi albo pokazać babci, jak bardzo kochają cała rodzina. Samolot miał ten potencjał. Mógł być narzędziem nie tylko dla biznesmena, ale dla każdego człowieka, każdej profesji. Każdy znajdował w nim coś dla siebie. Ludzie chcieli poznać to doświadczenie i cieszyć się nim. Do połowy lat 90. BA i Air France wyciskały z resursów swoich Concordów każdą godzinę lotu. Bywało, że w weekendy obok regularnych połączeń z Nowym Jorkiem uruchamiano dodatkowe loty dla pasażerów statków wycieczkowych. Mieliśmy dobrze funkcjonujący program przeznaczony głównie dla pasażerów Queen Elizabeth II. Ludzie lecieli Concordem do Nowego Jorku i wracali transatlantykiem. To było bardzo popularne. 8 tysięcy lądowań na koncie każdej maszyny skłoniło zarząd do redukcji liczby lotów, zwłaszcza krótkodystansowych czarterów. Samoloty oszczędzano dla potrzeb głównej linii Londyn-Nowy Jork. Kilka tygodni później tragiczne wydarzenie miało odmienić los Concorda.